To ja widziałem, jak w ciągu poranka w pokera można było przegrać cały na przykład kontener z ubrań, które był na sprzedaż. No, dla mnie były to pieniądze niewyobrażalne. W trzecim dziecku to nie jest przy pierwszym. Przy pierwszym, jak zapłakało, to żeśmy się trzęśli i dygali, przy trzecim mówimy, dobra, przestań płakać.
Chodzi pan do kościoła?
Żonę tak? Poznałem w kościele.
Żonę poznałem w kościele? To co pan robi na lewicy? Dlaczego pan nie jest w PiSie?
Ksiądz po kolędzie przyjmuje pan?
Oczywiście.
I ile pan, że tak powiem, kładzie na stół?
To jest żony interes.
Kamil Szewczyk.
Piotr Lekszycki, to jest program Politycy od Kuchni.
Spotykamy się dziś z posłem lewicy Krzysztofem Gawkowskim.
O, i będzie się działo!
Zapraszamy.
Kiedy gra w piłkę? Od małego, tak odkąd pan zaczął chodzić?
Od dzieciaka. Piłka to jest coś, co towarzyszyło mi przez lata i myślę, że będzie mi towarzyszyło lata. Spełniłem kilka marzeń dzięki temu, ale udało mi się też coś, co kiedyś było moim wielkim marzeniem, zagrać na dużym stadionie w koszulce reprezentacji Polski. Udało się dzięki Sejmowi, to trzeba powiedzieć uczciwie.
Co to był za mecz?
Parlamentarzyści, reprezentacja parlamentarzystów na Stadionie Narodowym grała z drużyną Orłów Engela, czyli tymi, którzy w 2002 roku na Mistrzostwa Świata do
silna
Korei.
Silna waka była. Nie?
Wynik też był silny.
Jaki był wynik?
Przegraliśmy.
Raczej dużo. Jak to było? Ile to było wtedy?
Ja grałem w kilku meczach reprezentacji z starszymi oldboyami, można powiedzieć, ale tak naprawdę na boisku nie są oldboyami, tylko są mistrzami. Pierwszy mecz, który zagrałem, to był w 2010 roku. I graliśmy z reprezentacją Górskiego. Wtedy byłem młodym chłopakiem, który gdzieś tam w polityce coś tam zaczynał robić na szczeblu krajowym i starsi koledzy powiedzieli, słuchaj, to by się przydał jakiś młody, żeby pobiegał. I tamten wynik był nieprawdopodobny, to znaczy oni nas pokonali 7-1, ale też...
Ale kto tą jedną strzelił, pan?
Nie, no nie ja strzeliłem, ale pamiętam, kto wtedy strzelał. Strzelał Lato, strzelał Boniek i widziałem, że oni nie grali, a strzelali. To znaczy, dopiero człowiek, jak jest na boisku z taką drużyną, ma świadomość, że jak siedzisz przed telewizorem i lecą złe słowa, a czasami się rzuca,
to
myślisz sobie, daleka droga do tego, żebyś potrafił to, co oni, i jeszcze musisz pochylić głowę przed tym warsztatem.
Zabierał pana na mecze ojciec?
Raz miałem okazję być z ojcem na meczu, ale nie takiej ligi zawodowej, ale tak nie mieliśmy okazji.
Jak tam huragan Wołomin, nie?
Tak, i byliśmy na takim właśnie podobnym, na Wichrze, Wicher Kobyłka, ale nigdy nie byliśmy na jakimś dużym meczu, ale nadrabiam to ze swoim synem. To znaczy chodzimy na reprezentację Polski i z córką, która też chodzi.
Czyli zaszczepił pan w córce też, tak? Pasję do piłki, czy raczej niechętnie tak?
Szczepię, ale to jest tak, że każdy ma swoje pasje. I córka robi, ona woli tańce ze sportu, i syn woli koszykówkę ze sportu, ale chodzimy na reprezentację. Byliśmy niedawno we dwóch z synem. Jemu się podoba, on kibicuje, chociaż za każdym razem, kiedy jedziemy, to reprezentacja Polski zazwyczaj przegrywa. I mnie pyta tata, kiedy pojedziemy i wygrają.
To się zniechęci.
Do Kataru będziecie jechać?
No nie, no, do Kataru to nie pojedziemy. Chociaż wyjazdy na Mistrzostwa Świata są piękne, tylko ja uważam, że to psuje piłkę. Tyle, ile trzeba inwestować w taki wyjazd do Kataru dla rodziny czy dla dzieciaków. Piłka powinna być dostępna, a ona stała się ekskluzywna.
Tak.
Zabrać, tak jak ja zabieram syna na piłkę nożną, no to trzeba położyć kilka stów na stole. No to nie jest tak, że tam za 100 zł pójdziesz na mecz. I to jest smutne. I tak, do takiego Kataru czy na inne mistrzostwa świata, które się odbywają, no przecież to jest pojechać No, chyba milionerom to jest możliwe. Ja patrzyłem nawet ceny, jakie są w tym Katarze. No to po prostu jak zobaczyłem ceny hoteli, to stwierdziłem, synu, obejrzyj mistrzostwa w telewizji. Nie wiem, no może przyjdzie kiedyś czas. Ja chciałbym pojechać na Mistrzostwa Świata. Następne mają być bliżej, więc może i syn będzie starszy.
Na jakiej pan pozycji lubił grać?
Zawsze grałem na obronie. Czasami grałem. Jak nie było kogo wystawić w ataku, to gdzieś tam pobiegałem, ale jestem obrońcą. Jestem lewonożny i grałem na lewej obronie.
Okej, ale zapuszczał się pan czasami na atak, czy skrzydłami tam gdzieś?
Zapuszczałem się na atak.
Rajdy jakieś tam.
Zapuszczałem się na atak, ale to bardziej jak graliśmy na hura w podstawówce. To te mecze były takie. Okej.
Ale znaczy lewonożny, bo lewak, to nawet pasuje, nie? Że tam
lewe, ale to...
Serce po lewej, tak.
U mnie serce po lewej stronie, noga lewa, prawa ręka, dziwactwo jakieś się powstało.
Grał pan w jakimś klubie w młodości? Tam,
nie.
Czy tylko takie podwórkowe?
Nie, to bardziej było granie takie, które dotykało codzienności. Ja nie pochodziłem z miasta, które miało wielkie korzenie takie powiedzmy piłkarskie, no bo ja jestem spod Warszawy, z Wołomina, gdzie był Wicher, gdzie był Huragan Wołomina, ale no nie było wielkiej drużyny jak Legia Warszawa, Lech Poznań.
Z Pruszkowa pochodzi, jakby pan to by pan z Pruszkowa.
Z Nicz Pruszków, nie sądzę też, że jest, nigdy mnie to nie ciągnęło jakoś tak, żeby grać.
Ale na Legię na przykład z Wołomina pan nie jeździł?
Jeździłem, no ale już, ale jeździłem tylko jako kibic.
Tak, ale na Legię, ale musiałem obejrzeć,
tak, ale tak, żebym miał okazję pograć zawodowo, to nie, ale marzenie jest. Koszulka z orłem na piersi, nazwisko na plecach, no, nie sądziłem, że to się wydarzy. Muszę wam powiedzieć, panowie, że nigdy w swoim życiu nie sądziłem, że to marzenie się spełni. Żebym wybiegł na stadion, i to na Stadion Narodowy, z koszulką reprezentacji, żebym wysłuchał hymnu i żebym zagrał mecz w barwach
polskiej. Wzruszenie było.
No nieprawdopodobne. Zabrałem żonę, syna, córkę i drugą córkę. I wszyscy pojechaliśmy, bo to jest coś, co myślę, że już się nie wydarzy, ale wspomnienie jest bez wątpienia takie, że jeżeli miałbym powiedzieć, czy w życiu spełniły się jakieś moje marzenia, takie gdzieś dziecięce, to zagrać z koszulką w piłkę nożną na piersi, z orłem na piersi, to jest piękna sprawa.
Z czym pan tu do nas przyszedł? Co tu mamy?
A to ja mam trochę tych pasji życiowych.
To proszę powiedzieć.
Nie tylko piłka, tak? Haratanie w gałę?
Haratanie w gałę jest ważne, ale są też ważne rzeczy. Jestem trochę naukowcem, bo lubię tą naukę i gdzieś tam w moim życiu ona się też tam toczy, bo polityka polityką. Ale panowie, muszę wam powiedzieć, że z polityką nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Człowiek musi stąpać twardo po ziemi i ja kocham naukę. Ale też mam jednego wielkiego polskiego wynalazcę, który uważam, że jest najlepszy na świecie. To znaczy, jest lepszy niż wszyscy inni, bo miał niebywałe osiągnięcie. I przyniosłem piękną książkę tego właśnie autora, jak zobaczycie, Mikołaj Kopernik.
Pokażmy, może też widzą.
Mikołaj Kopernik. A dlaczego Mikołaj Kopernik? Bo Mikołaj Kopernik jest chyba dzisiaj najbardziej znanym polskim naukowcem, chociaż może nie wszyscy wiedzą, że polskim, ale bez wątpienia najbardziej znanym na świecie. Gdzie nie będziemy, bez względu, czy to jest głęboka Afryka, czy to jest Azja, czy to jest europejski jakikolwiek kraj, to Mikołaj Kopernik jest kimś, kto odbił piętno na historii świata tak mocno, że dzisiaj nie możemy sobie wyobrazić niczego bez niego. A co zrobił? No, odkrył, że
wstrzymał słońce.
Udowodnił, że to Ziemia wokół Słońca wędruje, a nie odwrotnie, i przyniosłem piękne dzieło, które jest prezentem, zresztą od żony.
Szarpnęła się, że
na 35. urodziny.
To jest ile kosztuje taki prezent?
Jakiś tam kosztuje większe środki, ale długo było zbierane, bo to było moje też marzenie.
Ale to ile tak mniej więcej?
To dzieło około 3000 kosztowało, więc to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne, bo to jest książka, reprint dzieła o obrotach sfer niebieskich Mikołaja Kopernika, i jest naprawdę czymś wspaniałym.
Ja czuć ten zapach papieru.
A czytał pan w oryginale?
Nie. Nie czytałem w oryginale, ale samo
przeglądanie,
obejrzenie, dotknięcie dzieła, które zmieniło świat. No bo dzisiaj lot w kosmos, wyobraźmy sobie, był możliwy, nie był możliwy. No, wiele odkryć było niemożliwych, i to dzieło, które gdzieś tam postawia wielkie piętno i stawia Mikołaja Kopernika, myślę, że w kręgu największych 5 odkrywców na świecie, w historii świata. Daje też poczucie, że możemy być dumni z Polaków. Nie ma drugiego takiego Polaka, Polki. Oczywiście, gdzieś tam Nagroda Nobla, gdzieś tam jakiś Skłodowska. Oczywiście możemy powiedzieć, że inni nobliści, możemy powiedzieć, że inni odkrywcy.
Lech Wałęsa.
Tak, ale to już nie odkrywca, tylko bardziej no, ale polityka.
Też Nobla.
Tak, to już bardziej taka sfera polityczna.
Teraz poczułem.
No to Mikołaj Kopernik, myślę, że zdobyłby kilka Nagród Nobla, gdyby w tamtym czasie uczestniczył. Ale też mam fajną historię z tą książką, bo to jest tak, że człowiek chciałby poznać takiego wynalazcę, człowieka historii bliżej. I ja zafascynowałem się tak bardzo, że mam w domu kilka książek, które opowiadają różne historie o Koperniku.
Że był kobietą.
Za to grosza nie postawię, ale muszę wam powiedzieć, że ta książka, tylko oczywiście w oryginale, miała swoją wielką historię, no bo jej wydanie, 1543 rok, można powiedzieć połowa XVI wieku. No i wydaje się, że jedna książka, tak jak teraz ktoś by coś opublikował i powiedział, no dobra, wszystko jasne. Ziemia, wiadomo, że kręci się wokół Słońca, nie ma tutaj żadnych innych pytań. A to dzieło, po pierwsze, zostało po kilkudziesięciu latach wpisane na listę ksiąg zakazanych i na tej liście, czyli po tym 1543 roku, po tym zakazaniu, było prawie 300 lat. I my mówimy o tym, kiedy w ogóle można powiedzieć do kanonu prawideł nauki
w XIX wieku, tak?
Dobrze. Na początku. 1822. No to zobaczcie, ile było na księgach zakazanych, ile złego też Kościół zrobił, no bo to wtedy był Kościół, można powiedzieć, tym, który budował przeświadczenie o świecie nauki. Chociaż oczywiście Kopernik miał wielkich swoich naśladowców, osoby, które tą teorię głosiły, ale tak naprawdę za to można było stracić życie, jeżeli się mówiło, że ta książka i ten autor, ten wynalazca jest ważny dla świata. Więc Kopernik jest na pewno częścią mojego życia naukowego. Nie działam w astronomii, ale to jest fajne, wiecie? Bo Kopernik to nie jest tylko astronom, to nie jest tylko matematyka, to nie jest tylko fizyka, to jest ekonomia. To jest ekonomia.
Wtedy byli wszechstronnie wykształceni.
Tak, ale do tej pory teorie Kopernika są w książkach ekonomicznych, więc on też ma swój udział w innych naukach i też jest, można powiedzieć, twórcą nowoczesnej ekonomii, bo udowodnił, że jak jest pieniądz droższy albo pieniądz tańszy, to ten droższy będzie skupiał wokół siebie, że będą go wykupywać. No i to też jest tam gdzieś jakąś pieczątką tego, że kawał roboty odrobił. Więc mam taką przyjemność posiadać takie oto dzieło, za co jestem wdzięczny mojej małżonce.
A pan co żonie kupił?
O, ja kupiłem.
No proszę zdradzić.
Ja z żoną kupuję sobie prezenty, ale to są prezenty zazwyczaj nie za duże. To była wyjątkowa sprawa, wynikająca z tego, że żona znała moje marzenie od 15 lat. My z żoną byliśmy długo przed ślubem.
Trwały związek.
Tak, to już tak odkładamy.
Ile byliście ze sobą przed
ślubem? 6 lat, więc można powiedzieć, że to dzieło zostało kupione na 15 rocznicę, jak się znaliśmy. Więc duża część mojego życia. I żona od początku wiedziała, że Kopernik gdzieś tam przybijał piątki ze mną, przynajmniej w marzeniach. I myślę, że też długo na to zbierała, ale dzięki temu zrobiła mi niespodziankę nieprawdopodobnie dużą.
Ale to co pani kupiłem?
A ja jej urządziłem imprezę na 40-lecie. Ja. Więc zrobiłem jej też małą niespodziankę.
Ale gdzie, w domu czy poza domem?
Poza domem zebrałem trochę znajomych.
W jakimś klubie, rozumiem.
No nie, no, nie w klubie, bo to w ciągu dnia było, więc bardziej chodziło o to, żeby było tak obiadowo i tak, żeby rodzina była, żeby... Tak, więc zrobiłem jej taką imprezę, gdzie była zaskoczona nieprawdopodobnie.
Bardzo
więc...
się pan wykosztował? Bardziej niż żona?
Muszę panu powiedzieć, że nie. Myślę, że nie.
Czyli pan droższy prezent otrzymał niż...
Ale to inflacja mnie żarła dlatego. Ale muszę wam powiedzieć, że to też jest szczęście dla polityka, żeby trafić w dobrą żonę. Ja mam takie poczucie, że trafiłem naprawdę w dobre ręce. Opiekunki też.
Czyli jakaś recepta na miłość taka. No bo rzeczywiście długoletni związek, 20 lat ponad, czyli 6, teraz 15-lecie ślubu, tak? Czyli tak. Plus 6, no 21 lat razem, no to kawał czasu.
Trójka dzieci, tak?
Trójka dzieci, 20, Jezu, uświadamia ci w ogóle, że to jest strasznie długo. Jaka jest recepta? Mieć z siebie zaufanie, A myślę, że w przypadku polityka to jest jeszcze trudniejsze. Wiecie dlaczego? Bo to jest tak, panowie. Mamy do czynienia z mężczyzną bądź kobietą, który wyjeżdża, którego nie ma czasami 3 dni, bo tam te baśnie, które słyszę, że polityk pracuje 2 dni w tygodniu, albo 3, albo 4 dni w miesiącu, to są baśnie, które mi towarzyszą od 20 lat, a wiem, że jak na przykład nie mam je po 3-4 dni w tygodniu w domu, albo pracuję po 18 godzin, nie narzekam, bo taką wybrałem pracę. To też, żeby była jasność, pracuję, bo to lubię. Ale to nie jest tak, że jak czytam czasami, że polityk pracuje po 4 godziny i generalnie go nie ma na sali sejmowej i tyle. No nie, no to ja muszę powiedzieć, że trzeba mieć drugą połówkę wyrozumiałą. Bez względu, czy to jest facet, który jest posłem, posłanka, która jest też polityczką, to druga jej połówka musi być wyrozumiała, bo jak nie jest wyrozumiała, to nie ma opcji, żeby ten związek się udał. Więc zrozumienie i zaufanie, no bo znikasz na 4 dni, nie wiadomo gdzie jesteś, gdzie nocujesz, co robisz. Po drugiej stronie musi być ktoś, kto powie, dobra, zadzwonisz, no to dzisiaj jest łatwiej. Włączasz sobie jakiegoś tam FaceTime'a i to w ogóle, ale jak ja zaczynałem politykę, a to też żona mi towarzyszy od 20 lat, bo byłem dzieciakiem, jak zostałem radnym, no to wtedy nie było tych telefonów, to nie dzwoniliśmy do siebie codziennie. Jak znikałem, to nie było mi 3 dni w domu, było na przykład jakieś szkolenie, jakiś wyjazd samochodowy.
Niepokoiła się, że gdzieś pan zaginął?
Myślę, że tak, ale z drugiej strony ja nigdy nie dawałem powodów do tego, żeby to zaufanie gdzieś tam zburzyć jakoś mocno, w sensie takim, że no każde małżeństwo, każda para się kłóci, to my też mamy jakieś spory czasami. A oczywiście, o co, o śmieci się kłócimy. Ostatnio z żona w tym tygodniu...
To pozmywa naczynia?
W tym tygodniu SMS rano zapomniałeś wyrzucić śmieci. No racja, miała rację.
I co wtedy?
Sypię głowie. A co mam zrobić?
Ale co, SMS, przepraszam?
Jest sypanie głowy, popiołem, poprawię się, no do następnego razu. No, panowie, myślę, że macie swoje połówki. Nie tylko ja jestem w tym krajobrazie, każdy nosi swój.
No wiadomo, ale co, naczynia, czy iść do sklepu po zakupy, coś?
Nie, no to my dzielimy się. Przy trójce dzieci to już jest nieprawdopodobna inna sprawa. Zresztą mamy wielkie takie doświadczenie, że 2 dzieci, to zarządzanie było łatwiejsze do mnie. 3 dzieci to jest zarządzanie całkiem inne, dlatego że jak jest 2 dzieci, to jest tak, że jedno się opiekuje drugim, pojedzie na jakieś korki, pojedzie gdzieś tam na jakieś dodatkowe zajęcia, drugie to pojedzie gdzieś tam i jakoś to tam idzie. Ale jak przychodzi 3, to nagle brakuje tej 3 osoby, która by się zajęła tym 3, kiedy tą 2 trzeba ogarnąć.
I coś trzech rąk ludzi.
Ale mamy babcie. Mamy znakomite babcie i one naprawdę nam dużo pomagają. Mama mojej mamy też bardzo dużo nam pomaga. Bez tego ciężko było sobie poradzić, tak uczciwie rzecz biorąc.
Jakie były początki w ogóle pana? Bo pan, z tego co czytaliśmy, pracował na Jarmarku Europa.
Pierwsze pieniądze pan tam zarabiał. Niech pan opowie o tym.
Że mnie pytacie o Jarmarku Europa. Już myślałem, że mnie zapytać, jakie były moje początki z żoną, ale...
Ale o to też
zapytamy. A nie, to też, ale...
Jakie były moje początki... Na Jarmarku Europa.
Słynny stadion dziesięciolecia, bo młodsi widzowie też mogą nie pamiętać.
Pracowałem na stadionie dziesięciolecia, no, dobre 5 lat, a może nawet 6. Jak miałem 15 lat...
Tak legalnie?
Nie ma legalnego pracowania. No co to znaczy legalne pracowanie? No to moje pracowanie było legalne dla mnie, bo miałem kasę w ręku. Ale dla państwa nie było legalne, bo nikt mi legalnie tam nie zatrudniał. Ja miałem 15 lat. Przypominam, że to był rok 90.
I rodzice się zgodzili? Czy?
Na początku to nikt nie wiedział, bo to jest 95 rok. To ciężko
taki
powiedzieć.
Taki spryciarz, to sobie nie, pan wymyślił, że...
Czyli cwaniakował pan trochę.
To jest ciężko to powiedzieć, dlatego że to inne są okoliczności. Jakbyśmy popatrzyli w Polskę 95 roku,
no tak,
to każdy jest... musiał gdzieś pracować, coś robić. Ja nie pochodziłem z domu, gdzie było dużo pieniędzy, gdzie było łatwo.
Jakieś biedy pan nie miał.
Było normalnie, bo mama była bardzo obrotna i dawała radę, ale no szło, nie było zawsze łatwo. No, to...
A czemu akurat Jarmark Europa?
No właśnie dlatego, że poszedłem do szkoły z Wołomina, do technikum kolejowego i jeździłem pociągiem. Z tym pociągiem jeździłem przez...
Na Ochocie technikum kolejowym.
Tak, ale jeździłem pociągiem do Warszawy Zachodniej i miałem przystanek na Warszawie Stadion.
Okay. Spodobał się panu ten widok handlujący?
Nie, pojechałem raz, drugi, trzeci. No bo to wiecie, tak to jest. Pierwsza klasa, jedziesz do takiej Warszawy, spotykasz innych ludzi, ktoś mówi, to pojedźmy na stadion, to zobaczymy. No są młode chłopaki z różnych stron Mazowsza, przyjeżdżają, bo to technikum to większość facetów. Tu pojechałeś, tam zobaczyłeś. Pojechaliśmy na ten stadion, chłopaki tam mówili, tutaj... Ktoś mówi, że kupuje koszulę gdzieś tam. Ja tam kiedyś rano pojechałem, wysiadłem przed szkołą, bo czasami zajęcia były późniejsze. No i tam chodziłem. No i jakaś było ogłoszenie, że ulotki, nie ulotki, tylko ulotki to z wyborów, od razu mi się kojarzą, że paczki, do rozładowania paczek. No
Tak z ulicy po prostu, tak?
No, zadzwoniłem, pracowałem u jakichś Wietnamczyków na początek. To było tak, że no, jak to wygląda taka praca?
To jak się pan z nimi dogadywał?
A oni po polsku potrafili sprechać jakoś tam, to nie było problemu. Problem
ile
był godzinowy.
Ile pan zarabiał?
Słuchajcie, dajcie powiedzieć o tych godzinach, bo to jest wyzwanie. Znaczy problemem było dla mnie to, jak ten dzień się komplikował, bo oni się rozpakowali o 3, 4, 5 rano, więc ja jeździłem pociągiem 4:35 z Wołomina.
To co pan rodzicom mówił?
Że ja na stadion pracować.
A, czyli normalnie.
Nie, no jadę pracować na stadion. No i tam od godziny 5 do godziny 7:38 pracowałem na stadionie. Jechałem do szkoły i po szkole o 15 albo 14, jak się kończyły zajęcia, jechałem pakować. Więc moja praca wyglądała tak, że 3 godziny przed szkołą i 3 godziny po pracy. I za te poranne więcej płacili niż za te popołudniowe. Popołudniem było więcej chętnych do tego, żeby tam pomagać, a rano mniej. Więc było tam kilkunastu tych Wietnamczyków. Później to człowiek już się zapoznał z nimi wszystkimi. Więc u jednego do drugiego gdzieś tam, płacili tyle, że mogłem sobie kupić sam ubrania. Płacili tyle, że nie musiałem nic brać. Kupiłem sobie pierwszy komputer w życiu, bo zarobiłem sobie na niego, więc dla mnie to było...
Za godzinę płacili? Ile za godzinę?
Ja nie pamiętam, jakie to już były środki. No na przykład, pod koniec pierwszej klasy w technikum kupiłem komputer, nazbierałem sobie tyle pieniędzy.
A, no to wtedy na owe czasy
to znaczy komputer taki, wiecie, no, to był składak bardziej taki
na giełdzie. Każdy miał wtedy wszystko.
No tak, no więc ta praca była taka, no dużo było tej pracy. Trzeba było rano wstawać.
Czasami... Miał pan jakieś dziwne akcje, że tak powiem, na stadionie? Co tam się działo?
Tam krążą legendy, no
właśnie,
mafie.
Dlatego pan był tam z blisko, więc niech pan nam opowie.
Różne mafie się ścierają.
Różne rzeczy widziałem.
Proszę powiedzieć.
Znaczy, widziałem, jak ludzie przegrywali to, co inni zarabiali pewnie w Polsce w miesiąc albo kwartał. To ja widziałem, jak w ciągu poranka w pokera można było przegrać cały na przykład kontener z ubrań, które był na sprzedaż. No, dla mnie były to pieniądze niewyobrażalne i ci ludzie generalnie następnego dnia ich widywałem i oni dalej pracowali. Więc no to no są rzeczy takie, które pozostają.
Jakichś polityków pan widział na stadionie?
Nie.
A jakieś nie, strzelaniny,
nie,
bójki?
No, nie, to nie widziałem. Widziałem, znaczy bójki widziałem. Nie, no bójki widziałem. No słuchajcie, to jest tak, jak jest duża kasa, a to są duża kasa. Ja widziałem ludzi, którzy przyjeżdżali rano i kupowali towaru z reklamówką. Znaczy nikt nie kupował pieniędzy na 3000 zł czy 5. Przyjeżdżał ktoś z reklamówką. Byli na przykład, bardzo rano przyjeżdżali Rosjanie. Ja nie wiem, czy to byli Rosjanie, czy Białorusini, czy Ukraińcy. Nie wiem, kto to był, ale to byli na pewno mówiący tym wschodnim językiem. I oni przyjeżdżali, no to oni przyjeżdżali z reklamówkami pieniędzy. To ci Wietnamczycy im to przesuwali. No. A przy tym Polacy też zarabiali, no bo dla mnie chłopaka, który miał 15, 16 lat, 17 lat, jak jeszcze pracowałem w tym ostatnim okresie, nawet 18, to dla mnie to było życie, które pozwalało też normalnie się utrzymać.
Od rodziców pan pieniędzy, kasy nie brał, tak?
Nie.
A może pan nawet pomagał rodzicom, czy nie?
Pomagali mi rodzice, ja pomagałem rodzicom. Ja miałem... U mnie w domu głową rodziny to mama była. No i myślę, że dzięki mamie jestem tu, gdzie jestem i trzeba popatrzeć na to też tak, że różne są domy. W tych domach różnie się toczy też życie i ja miałem poczucie, że zawsze mogę pukać do mamy i ona zawsze pomoże, więc jak ona potrzebowała albo ja potrzebowałem, to nam było łatwiej razem.
Czyli z ojcem, z tatą pan nie żył jakoś blisko? Czy
nie żyłem, bo przecież mieszkaliśmy razem, no to normalnie, z dwójka rodziców zawsze jest z kimś się bliżej, z kimś dalej. Ja miałem poczucie, że jestem bliżej z mamą.
A pana dzieci są bliżej z panem czy z żoną?
No chyba, generalnie staramy się być obydwoje blisko, ale z żoną chyba są na co dzień więcej, bo mnie nie ma dużo. I to też jest tak, że jak mnie nie ma dużo, no to staram się nadrabiać jak jestem. Ale z synem pojadę na piłkę, wożę go na kosza. Żona wozi córkę, czasami ja wożę na tańce. Razem gdzieś tam siedzimy przy lekcjach, choć żona siedzi 80%, ja siedzę 20%. No tak uczciwie trzeba powiedzieć. Mamy trzecie dziecko, które ma dzisiaj trochę ponad 1,5 roku, więc to też jest tak, że jest maluchem. No ale budzi nas razem. Nie, no to jest jasne. To walka z małym dzieckiem polega na tym, że trzeba to potrafić, ale przy trzecim dziecku to nie jest przy pierwszym. Przy pierwszym jak to zapłakało, to żeśmy się trzęśli i dygali, przy trzecim mówimy, dobra, przestań płakać. Więc to też jest inaczej, no ale my tworzymy, myślę, zgraną rodzinę. Ja staram się być tatą, który jak już jest, to już jest. No ale oczywiście mniejsze i większe spory są, tak jak wam powiedziałem, bo przecież to jest normalne. Ja w życiu uważam, że trzeba mówić kawa na ławę wyrzucać. To z siebie się ma i łatwiej się jedzie dalej. Jak się piętrzą problemy, o nich nie rozmawiasz, to zazwyczaj dochodzi do jakichś rozstań, rozwodów, a ja uważam, że to jest złe.
Panie pośle, bo pan tak, żona, trójka dzieci, deklaruje się pan jako katolik, Chodzi pan do kościoła?
Żonę tak? poznałem w kościele.
Żonę poznałem w kościele. Co pan robi na lewicy? Dlaczego pan nie jest w PiS-ie? Czy
bo lewica jest taka, dalej? Jest otwarta, jest energetyczna, nikomu nie wadzi, domaga się wolności. Ja też tak jestem. Ja nie chcę, nigdy nie walczyłem z kościołem. Mi się nie podoba czasami, co robią księża. No nie wiem, czy komukolwiek się podoba, no. że państwo ma płacić księdzu za to, że dostaje alimenty, bo zrobił dzieciaka.
Ksiądz ale nie dokuczają panu na lewicy, że... katolik.
To... Żarciki takie jakieś.
A u nas nikt nikomu nie dokucza, bo nikt nie widzi w tym problemu. Wierzysz, to wiesz w co chce.
Ale chodzi pan do kościoła?
Chodzę, oczywiście.
I co, i nie, a w kościele na przykład wierni? No znają pan z telewizji, że o co tutaj.
Ale nigdy, no, ja nigdy nie zaznałem problemów z tym, żebym miał jakiś problem z kościołem albo kościół ze mną. Ja nie widzę w tym problemu. Ja mam problem z księżmi. I często spotykam na swojej drodze księży, którzy byli fajni, normalni, ale spotykałem też takich, którzy myśleli albo o kasie, albo mieli jakieś grzechy na swoim koncie. I takich nie szanuję. No różnych ja czytałem, widziałem, przecież pojawiały się różne filmy.
No spotkał pan jakieś swoje.
Nie, spotkałem księży, którzy na przykład myśleli tylko o kasie, którzy okradli parafię. No takie rzeczy też ja widziałem w swojej rzeczy. No to tego nie szanuję. A to, czy ktoś w coś wierzy, niech każdy wierzy w to, co chce.
Jeszcze na lewicy jest ktoś taki drugi katolik?
Są katolicy. Może nie mówię o tym, może gdzieś ktoś tam woli to mieć dla siebie. Ja z tym nie mam problemu. Opowiedziałem o tym otwarcie. U was w gazecie. No tak, 10 lat tak, temu i powiedziałem, że jestem katolikiem. Wywołało to na początku konsternację. Dzisiaj wszyscy mówią, na lewicy są też prawe skrzydła.
Czyli pan jest takim prawo skrzydłowym.
Ale pan... nie, a tutaj lewa noga, nie?
Ksiądz po kolędzie przyjmuje pan?
Oczywiście.
I ile pan, że tak powiem, kładzie na stół?
To jest żony interes.
Ale tak zazwyczaj ile?
Nie, to, słuchajcie, to jest tak, że żona się tym wszystkim opiekuje. Ja jestem od tego, żeby być, bo ja uważam, że trzeba bywać. No chyba, że gdzieś jestem na wyjeździe, ale jak ksiądz przychodzi, no to jestem. I w ogóle nie widzę w tym problemu, żeby dogadywać się z księdzem. U nas znam proboszcza, gdzie rozmawiamy, także dzieci chodzą na religię, chociaż mentalnie uważam, że religia powinna być w salkach techetycznych. Jak będzie, to będę też wysyłał, więc ja jestem naprawdę bardzo otwarty na to, co ludzie myślą. Nie mam problemu z ich wyborami. Ja uważam, że ludziom nie powinno się niczego na siłę narzucać. To jest takie moje wewnętrzne poczucie, które mnie na lewicę też zepchnęło.
Mówił pan, że żonę poznał pan w kościele. Wiemy, tak że pan przyniósł taki album specjalny.
Przyniosłem specjalny album, bo to jest 10 lat minęło, słuchajcie. To był torcik.
Czyli 10 lat po ślubie, tak? Czy to było?
Tak, to była moja niespodzianka, 10 lat.
To ten prezent, jeden z prezentów. Tak.
No powiedzmy, prezencik, to rodzinny prezencik, ale mieliśmy takie właśnie...
Angela i Krzyś, tak?
Tak.
Dziś już jest 15 lat.
Dzisiaj już jest 15 lat, ale mamy też niespodziankę, bo wtedy pojechaliśmy w taki wyjazd, który miał być takim, no mówię, podsumowaniem tych 10 lat i pojechaliśmy do Kazimierza Dolnego.
O, romantycznie
i,
bardzo.
I w tym Kazimierzu Dolnym sporządzono taką karykaturkę.
A bez dzieci czy z dzieciakami?
Wtedy bez dzieciaków.
No właśnie, do rodziców
nie, no, czasami, dzieci. Słuchajcie, dajcie szansę, to dziadkowie od czegoś są, że pojechaliśmy. No i tak to wygląda, więc z żonką razem się wybraliśmy w tym 2017
pan
roku.
Pan niepodobny.
No dobra. Ale żona za to zawsze jest ładna. No i tam nie ma to tamto. Ja mam naprawdę szczęście, że trafiłem żonę, a taki mamy albumik, dużo różnych zdjęć, które gdzieś tam łączą to nasze 10 wspólne lat, zaczynając od tego, że kiedyś wspólnie zaczęliśmy w 2007 roku.
Ile pan miał lat?
27.
Ostatnie dziecko planowaliście, czy raczej tak to wyszło po prostu?
Za policzyna lat. Nie, oczywiście, że planowaliśmy. Wszystko jest zaplanowane
w naszym życiu.
Nie. Bo to wiele lat później, tak.
No bo już to trzecie, prawda, dwieście.
Planujecie jeszcze czwarte, czy?
Myślę, że już czas zakończył w naszym życiu kolejne potomstwo.
Teraz na wnuki czekajcie.
Nie szybko.
To był program Politycy od Kuchni.
Gościliśmy wiceszefa Nowej Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego. Dziękujemy, panie pośle.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki śliczne. A ja piłeczkę zabieram, żeby grać. Serdecznie pozdrawiam widzów i czytelników Super Ekspresu. Mam nadzieję, że tak jak ja, codziennie jesteście razem z tymi mediami.